Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Temat naszego dzisiejszego kazania to właściwie pytanie, czy znasz imię Boga? Czy znasz imię Boga? Odpowiedź z pozoru na to pytanie wydaje się bardzo prosta. Moglibyśmy pomyśleć, no przecież skoro jesteśmy osobami wierzącymi, to znaczy, że wiemy, w kogo wierzymy, znamy więc też Jego imię. Jednak kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy spotkać tam zdania mówiące o Bożym imieniu, które nie do końca są przez nas zrozumiane. I tak na przykład Psalm 135 zaczyna się słowami: chwalcie imię Pana. A w wersecie 4 jest powiedziane: grajcie imieniu Jego, bo jest miłe. Kiedy Pan Bóg zwracał się do króla Dawida, mówiąc mu o tym, jak będzie budowana świątynia i mówiąc o tym, że to syn króla Dawida, Salomon, zbuduje tę świątynię, powiedział takie zdanie: on, czyli Salomon, zbuduje świątynię, i tu moglibyśmy pomyśleć, że pasuje nam słowo dla mnie. Kiedy Bóg mówi, on zbuduje świątynię dla mnie, a Bóg mówi dla imienia mego. Widzimy więc, że imię Boże można czcić, imieniu Bożemu można grać, dla imienia Bożego można zbudować świątynię. Czym więc jest Boże imię? Aby dać odpowiedź na to pytanie, musimy zrozumieć, jaka jest różnica między pojęciem, które rozumiemy pod pojęciem imienia we współczesnych czasach, a tym, co rozumiano pod imieniem w czasach, kiedy była pisana Biblia i w czasach, kiedy były nadawane imiona. Kiedy mówimy czcijmy Boga, wiemy, o co chodzi, ale kiedy mówimy czcijmy imię Boga, już musimy się nad tym zastanowić, co osoba, która to mówi, miała na myśli. Kiedy mówimy grajmy Bogu, to wiemy, o co chodzi, ale kiedy powiemy grajmy imieniu Boga, to właściwie o co chodzi. Mamy ten problem, ponieważ współcześnie oddzieliliśmy osobę od imienia. Aby zrozumieć, co mam na myśli, kiedy mówię, że oddzieliliśmy osobę od imienia, posłużę się przykładem tutaj z życia naszej społeczności. Jako przykład wybrałam sobie mojego męża. Myślę, że większość z Was go zna. Abyśmy nie musieli się obracać do tyłu, szukając go wzrokiem, umieściłam sobie na slajdzie jego zdjęcie. No szkoda, że jest takie prześwietlone to zdjęcie. No. I to jest właśnie mój mąż, a właściwie jego zdjęcie. Na imię ma Andrzej. I teraz ci, którzy znają Andrzeja, to wiedzą, że on ma wiele zalet. I gdybyśmy mieli pochwalić Andrzeja jako osobę, ci, którzy go znają, nie mieliby problemów. Mogliby powiedzieć, to jest facet, który jest bardzo odważny w swoich poglądach i w ogóle jest odważny. Można by było chwalić go jeszcze za inne cechy. Ale gdybym powiedziała, chwal mi imię Andrzeja, co mielibyśmy na myśli tak w pierwszym skojarzeniu? Pomyślelibyśmy o brzmieniu tego imienia, prawda? Pomyślelibyśmy, właściwie chwalić imię Andrzeja to znaczy, że powiedzieć, podoba nam się to imię? No, jednym może się podobać, dla innych może brzmieć trochę za twardo, Andrzej. Woleliby imię Tomek, które brzmi tak delikatnie. O O co więc chodzi z tym chwaleniem imienia? Gdybym poprosiła Krystiana, Krystian, zagraj Andrzejowi taką a taką piosenkę, to Krystian by to zrozumiał jako, że ma wziąć gitarę, zagrać tę piosenkę, on będzie grał, a Andrzej będzie słuchał. Ale gdybym powiedziała, Krystian, zagraj imieniu Andrzeja, to pewnie by się zapytał, o co mi chodzi. Stało się tak właśnie dlatego, że oddzieliliśmy Andrzeja jako osobę od imienia. Imię dla nas współcześnie jest zlepkiem paru głosek, które brzmi w określony sposób i służy nam do identyfikacji danej osoby. Andrzej to ten facet, Tomek to ten facet, a Paweł to ten facet. Rozumiemy? Imię służy nam do tego, aby identyfikować osobę, ale za imieniem właściwie nie idzie nic więcej w naszym takim zwyczajnym, codziennym użyciu. Kiedy wybierane są imiona dla naszych dzieci, to mamy różne motywacje. Jedni wybierają imiona dla dziecka, bo lubią aktora, który nosi dane imię. Innym podoba się postać, którą ten aktor gra i wybierają imię tej postaci. Są ludzie, którzy wybierają imiona po piosenkarzach, których lubią. Ludzie wierzący często wybierają sobie imiona, które są zapisane w Biblii, które nosiły jakieś osoby, które są tam opisane, do których mają, nie wiem, szczególne przywiązanie, sympatie, mają dobre skojarzenia. Niektórzy z nas być może noszą imiona, dlatego że ktoś w rodzinie nosił takie imię. Ja na przykład kiedyś się urodziłam i moi rodzice zastanawiali się, jak mi dać na imię, to w pewnym momencie tato zapytał mojej mamy, a ty jak masz na drugie imię? A mama mówi Elżbieta. I tak dostałam na imię Elżbieta. Można by pomyśleć, że zupełnie z przypadku. Dawniej jeszcze tak, jednak tak nie było. Dawniej, kiedy była pisana Biblia, kiedy były tworzone imiona, imiona niosły ze sobą konkretne znaczenie i imiona były nadawane z konkretnego powodu. Kiedy przypomnimy sobie historię, gdy było nadane pierwsze imię w Biblii człowiekowi przez człowieka, to było imię nadane przez Adama swojej żonie. I wszyscy wiemy, że tym imieniem była Ewa. I dla nas imię Ewa oznacza tyle, co no, fajnie brzmiące, krótkie, żeńskie imię. Ale kiedy Adam wypowiadał imię Ewa, on wypowiadał konkretne znaczenie, które kryło się pod tym imieniem. Dla niego to imię znaczyło matka wszystkich ludzi. Imię Ewa dla nas jest tylko jednym wyrazem, a dla niego to była matka wszystkich ludzi. I kiedy czytamy teraz pierwszą księgę Mojżeszową, w rozdziale 3, w wersecie 20, jest napisane i nazwał Adam żonę swoją Ewa, czyli matka wszystkich ludzi, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. Ewa nazywała się Ewa, czyli matka wszystkich ludzi, bo była matką wszystkich ludzi. I teraz, kiedy już wiemy, jak powstawały imiona, to spróbujmy wrócić się do naszych rozważań z początku. Czy jeżeli będziemy wiedzieć, co znaczy dane imię, to będziemy rozumieć te polecenia, które są w Biblii zawarte, związane z danym imieniem. I znowu, zanim przejdziemy do przykładów biblijnych, odniosę się do tego przykładu, o którym mówiliśmy na początku, czyli mojego męża, przykładu stąd. Więc jeszcze raz jego zdjęcie. To jest Andrzej. No i okazuje się, że to imię jego Andrzej pochodzi z języka greckiego i oznacza mężczyzna, ale określa też jego cechy. Mężny, dzielny, odważny. I teraz popatrzcie, kiedy my wiemy, co to imię znaczy. Gdyby Krystian miał zaśpiewać piosenkę imieniu Andrzeja, to znaczyłoby to dla niego, że ma śpiewać dla Andrzeja o tych jego cechach, które mówi to imię. Czyli ma zaśpiewać facetowi, który jest mężny, dzielny i odważny. Rozumiemy? Jeżeli znamy pojęcie imienia, o wiele łatwiej będzie nam zrozumieć, Te wszystkie zwroty, które w Biblii znajdziemy, typu chwalcie imię, tak? Grajcie imieniu, bo są to cechy charakteru, jest to powołanie, które ma dany człowiek. No, tak się okazało, że mój mąż rzeczywiście jest taki, jak mówi to imię, rzeczywiście jest bardzo odważny, a na dowód tego dla tych wszystkich, którzy go nie znają, to pokażę wam drugą część tego zdjęcia, które widzimy tutaj tylko w części. Ja specjalnie obcięłam to zdjęcie, a teraz pokażę wam resztę. Zobaczycie, jaki jest dzielny. Potrafił oswoić nawet krokodyla. I to z uśmiechem na twarzy. A teraz już na poważnie. Dla starożytnych Hebrajczyków imię niosło konkretne znaczenie. Imię było utożsamiane z osobą, imię było utożsamiane z charakterem osoby, imię było utożsamiane ze sposobem działania tej osoby. Dlatego król Salomon napisał w Przypowieściach, 22 rozdział, 1 werset, cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. My teraz, kiedy czytamy te słowa, rozumiemy je bardziej symbolicznie. Cenniejsze jest dobre imię, czyli cenniejsza jest dobra opinia o człowieku. Ale wtedy, kiedy były pisane te słowa, nie musiano zastanawiać się, czy rozumieć je w sposób symboliczny czy dosłowny, bo imię utożsamiano z człowiekiem. Dlatego mamy w Biblii takie miejsca, kiedy oceniając na przykład charakter czy zachowanie człowieka, odwołujemy się do znaczenia jego imienia. Jeden przykład. Był sobie taki człowiek o imieniu Nabal. Nabal znaczy głupiec. Dlaczego rodzice dali dziecku na imię głupiec? Powiem wam, no nie wiem. Ale taki jest fakt. I w pewnym momencie, kiedy oceniano jego postępowanie, odniesiono się właśnie do tego imienia. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela, 25 rozdział, 25 werset. Gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal, czyli głupiec się nazywa i jest głupcem. Jeszcze raz chciałabym to podkreślić. W czasach, kiedy była pisana Biblia, wielką wagę przywiązywano nie tylko do brzmienia imienia, tylko do tego, co ono oznaczało. Jak wielką wagę przywiązywał Pan Bóg do imienia, które nosili ludzie, też możemy zaobserwować, czytając Boże Słowo. Jeżeli powołanie Boże dla danego człowieka nie zgadzało się z imieniem, które nosił, to Bóg zmieniał imię takiego człowieka. Wszyscy znamy przykład Abrahama, prawda? Znamy człowieka o imieniu Abraham, ale jego pierwsze imię to Abram. Kiedy Bóg powołał Abrama, aby stał się ojcem narodów, wtedy zmienił mu imię, które znaczyło ojciec wielu narodów. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, 5 werset. Bóg mówi, nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, ojciec narodów, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Abram oznaczało kochaj ojca i Bóg zmienia mu imię na Abraham i podaje dlaczego. Mówi, dlatego będziesz ojcem narodów, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. I podobnie ma się sytuacja z żoną Abrahama. 10 wersetów niżej czytamy o tym, jak Bóg zmienia imię żonie Abrahama. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj swojej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara, co znaczy księżniczka. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Popatrzcie, Sara będzie matką narodów, ale ona nie dostaje imienia matka narodów. Bóg podkreśla tutaj jej inne powołanie. Pokazuje, od niej będą pochodzić królowie narodów, dlatego ona będzie nazywać się księżniczka. Bóg zmienia to imię. I Przykłady zmiany imion w Biblii, przykładów zmiany imion w Biblii jest sporo. Tak na przykład wnuk Abrahama, Jakub, ma zmienione imię na Izrael. Ale w Nowym Testamencie też mamy takie sytuacje, kiedy Szymon ma zmienione imię na Piotr, a apostoł Paweł to wcześniejszy Saul. Bardzo wielką wagę przywiązywano do tego, jakie imię się nosi. I to samo dotyczy Pana Boga. Taką wagę przywiązywano do imienia, ponieważ w imieniu była zawarta informacja o tym człowieku. Poznając czyjeś imię, poznawaliśmy od razu tego człowieka. Poznawaliśmy jakąś część jego życia, bądź część jego charakteru, bądź część jego powołania. I podobnie jest z Panem Bogiem. Kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że takie pierwsze miejsce, gdzie Pan Bóg wyraźnie przedstawił się, a właściwie powiedział, jak ma na imię, to jest moment, kiedy On rozmawia z Mojżeszem i jest zapytany o to imię. Znamy tę historię. Mojżesz pasie trzodę swojego teścia i nagle zauważa, że pewien krzew zaczyna się palić, pali się, ale nie spala się. Zainteresowany tym zjawiskiem podchodzi do tego krzewu i nagle z tego krzewu odzywa się Pan Bóg i mówi do Mojżesza, rozmawia z Mojżeszem. Między innymi Pan Bóg powiedział do Mojżesza tak: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Popatrzcie, Pan Bóg przedstawia się Mojżeszowi. Przedstawia mu się w sposób taki ogólny, mówi: ja jestem Bogiem twoich ojców. Potem kontynuuje i mówi do Mojżesza, o co właściwie mu chodzi, jaki jest powód tej rozmowy z nim. Mówi: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu. Bóg mówi o tym celu, dla jakiego spotyka się z Mojżeszem, powołuje Mojżesza do tego, aby on wyprowadził ten naród z niewoli egipskiej. I wtedy Mojżesz zadaje Bogu pytanie. Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. Tak powiesz do synów izraelskich. Jahwe posłał mnie do was. Mojżesz zapytał Boga, jak ma na imię, jak ma go przedstawić synom izraelskim. Mógł im powiedzieć dokładnie tak samo, jak Bóg mu się przedstawił na początku. Przysłał mnie do was wasz Bóg, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Ale Mojżesz pyta o imię. Chce ludziom powiedzieć, jakie jest imię Boga. Dlaczego? Dlatego, że w tym imieniu Bóg przedstawi się Mojżeszowi. Bóg powie Mojżeszowi coś więcej na swój temat. Mojżesz w ten sposób będzie mógł poznać Pana Boga bardziej osobiście. I Bóg wcale się nie wzbrania. On mówi Mojżeszowi swoje imię. I to imię, którym się tutaj przedstawił, zapisane jest w hebrajskiej Biblii jako 4 litery. Czytam od tyłu. J-H-W-H. My czytamy je w naszych Bibliach jako Jahwe. Tłumaczone jest to jako jestem, który jestem. To imię Jahwe wiąże się bezpośrednio z hebrajskim czasownikiem być, na którym chciałabym się chwilkę zatrzymać, bo ten czasownik być Izraelici rozumią troszeczkę inaczej niż my. Dla nas czasownik być, czyli jestem, jesteś i tak dalej, mówi przede wszystkim o istnieniu. I ma on taką statyczną formę. Natomiast dla Hebrajczyka ten czasownik być ma formę dynamiczną. Kiedy Izraelici mówią o tym, że są, to znaczy być, to znaczy jestem działający, jestem aktywny. On podkreśla, ten czasownik podkreśla działanie, aktywność. Kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, że Jahwe jest jego imię, że jestem, który jestem, będzie z nimi. Ma na myśli, że on będzie z nimi, z tym narodem, ale będzie w sposób aktywny, będzie w sposób działający, w sposób dynamiczny. Czasami ludzie, próbując wyobrazić sobie Pana Boga, próbują malować jakieś tam obrazy i widzą Boga, mają taki obraz przed oczyma jako Boga, jako takiego starca z długą brodą, siedzącego na tronie, kogoś, kto jest sprawiedliwy. Ale mnie taki obraz Boga kojarzy się z kimś, kto już jest trochę zmęczony, kto owszem ma dużą mądrość, ale nie ma w tym obrazie takiej energii działania. Dlatego ja, kiedy myślę o Panu Bogu, a szczególnie o tym imieniu, Jahwe, jestem, który jestem, jestem działający, jestem aktywny, to mam raczej skojarzenia z dziećmi, które zaczynają się rozwijać, które nie są w stanie usiedzieć w spokoju, w których jest ciągły ruch, w których mięśnie rosną, rozwijają się i one potrzebują tego ruchu, dlatego wszędzie jest ich pełno. Teraz poproszę Andrzeja, żeby przyprowadził mi dwójkę umówionych dzieci ze szkółki, bo chcę wam coś pokazać. My z Tomkiem poznaliśmy się, no właśnie na tej Alfie, o której mówiła tutaj Aniela, to było 2,5 roku temu. Poznaliśmy Tomka, poznaliśmy Ton i poznaliśmy ich dzieci, które znacie. To jest, zaraz je tutaj zobaczycie, Julia i Wiktoria. I obserwowaliśmy z podziwem te dzieci, bo one, albo ich w ogóle nie było widać, to znaczy, że spały. Albo kiedy się pojawiały na sali, to było ich wszędzie pełno, biegały i tak dalej. I pewnego dnia Tomek i Ton zaprosili nas do siebie na kolację. My przyszliśmy do nich i oni jako rodzice poszli do kuchni, a my z Wiktorią i z Julią zostaliśmy w pokoju. I w pewnym momencie te dziewczynki mówią do mnie tak: daj mi ręce. I ja im podałam ręce, a dzisiaj poprosiłam, aby zademonstrował to Andrzej i każda z nich. Po co oni chcieli, abyśmy podali im te ręce? Proszę, najpierw jedna, potem druga. Popatrzcie, jak fajnie wychowane buty ściągają, żeby nie skopać. Dziękuję wam bardzo, brawa dla nich. Dziękuję wam pięknie, możecie wrócić na szkółkę. Ja szczerze mówiąc, kiedy podałam im te ręce i nagle widzę, że ktoś po mnie chodzi, przewraca się, nie wiem, czy te rączki w ramionach się wyrywają, czy nie, byłam przerażona najpierw. Ale widziałam, że one się świetnie bawią i to trwało ileś tam, ileś. W końcu byliśmy zmęczone, ale one nie były zmęczone. One cały czas działały, cały czas coś robiły. To było, to jest w ich naturze. A przez to, że ćwiczą, przez to, że działają, to one są perfekcyjne w tym, co robią. I dla mnie to, takie zachowanie jest przykładem zachowania Pana Boga, który działa, kiedy jest, który jest żywy w tym, który jest perfekcyjny w tym działaniu. To jest właśnie Pan Bóg. Ale sami widzicie, że kiedy mówimy o Bogu, który jest, który działa, który jest aktywny, to to imię nie pokazuje nam dokładnie szczegółów Jego działania. Ono tylko pokazuje, że On w Jego naturze jest działanie. I Bóg przedstawia się w Biblii w wielu miejscach, podając swoje inne imiona, które wskazują na sposób Jego działania. I tak na przykład aż 2700 razy użyte jest imię Jahwe Elohim, które oznacza Bóg Stwórca, Bóg Wszechmocny. Bóg pokazuje, że On jest tym, który stwarza. W innym miejscu Bóg przedstawia się jako El Shaddai. Słowo El znaczy Bóg. Bóg Wszechmogący. I znowu w tych imionach nie do końca widzimy szczegóły działania. Bo Bóg Stwórca pokazuje nam, że Bóg jest tym, który stwarza. Ale Bóg Wszechmogący, El Shaddai, mówi nam o tym, że On wszystko może. A konkretnie co? Dlatego Pan Bóg pokazuje kolejne swoje imiona. I tak na przykład Bóg przedstawia się jako Jahwe Rafa, Pan, który uzdrawia. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, 26 werset czytamy, bom ja Pan, Twój lekarz. Bóg pokazuje konkretne działanie. Ja jestem Bogiem, który uzdrawia. I znowu musimy wrzucić tutaj ten sposób myślenia, który był, omawialiśmy sobie przy omawianiu imienia Jahwe. Bóg, który uzdrawia, nie oznacza tylko, że Bóg może uzdrowić. Tylko Bóg, który uzdrawia, to znaczy, że to jest Bóg, który w tym momencie chce uzdrawiać, to jest Jego natura. On chce w ten sposób działać, taki On jest. W pewien piękny sposób Bóg pokazał tą dynamikę imienia i to przywiązanie imienia do charakteru Boga Johnowi Paulowi Jacksonowi. To jest prorok uznawany na całym świecie. Zmarł niestety z rok, może półtora roku temu, ale dostał od Pana Boga pewną wizję. I ta wizja, ja troszeczkę ją tutaj zobrazowałam, opowiem wam ją, a potem przeczytam interpretację. Wyglądała w taki sposób. John Paul Jackson zobaczył wysoki wąwóz i tym wąwozem, dołem szli ludzie, szła grupa ludzi. Widział tam też potężny ogień, który szedł przed tymi ludźmi. Ci ludzie byli zwartą grupą, wszyscy byli wpatrzeni w ten ogień, podążali za nim. W pewnym momencie na zboczach tego wąwozu pojawili się inni ludzie. To byli nieprzyjaciele. Kiedy spojrzeli jednak w dół, zobaczyli tą zwartą armię, idącą w jedności za tym potężnym ogniem, o którym wiedzieli, że jest Bożą mocą będącą z nimi, rezygnowali z ataku, wiedzieli, że nie mają szans. I w tym momencie ta wizja się skończyła i pojawiła się druga wizja. Ta druga wizja to był ten sam wąwóz, ale ludzie, którzy nim szli, nie byli już zwartą armią. Ludzie byli rozproszeni, a przed sobą nie mieli gigantycznego ognia, tylko malutką stróżkę ognia, wręcz malutką stróżkę dymu. Ludzie ci rozglądali się na wszystkie strony. Jedni do przodu, inni na boki, jedni wchodzili gdzieś tam po zboczach. I kiedy pojawiła się ta nieprzyjacielska armia znowu wysoko nad tym wąwozem, popatrzyła na nich i stwierdziła, że mogą atakować, bo bez problemu pokonają. I w tym momencie wizja się skończyła. I wtedy Bóg zapytał tego proroka, czy wiesz, co znaczy ta wizja? On mówi, nie wiem. I Bóg mu wyjaśnił. I tutaj już przeczytam wam dosłownie to wyjaśnienie. Pierwsza grupa to mój lud Izrael, gdy wyszli z Egiptu, wyjaśnił Pan. Gdy ujrzeli ich królowie narodów, ich serca napełniły się strachem. Moja chwała podążała wśród nich. Druga grupa to współczesny Kościół. Oni sprowadzili moją chwałę do wąskiej strugi dymu. I teraz zastanawiają się, dlaczego królowie narodów nie drżą ze strachu na ich widok. W jaki sposób sprowadziliśmy Twoje imię do wąskiej strugi dymu? Zapytałem zaskoczony. Wtedy Pan zaczął mówić do mnie o swoim imieniu. Powiedział, zredukowaliście manifestację mojej chwały, ponieważ oddzieliliście moje imię od moich czynów i od mojej chwały. Moje imię to Jahwe Rafa, mówi dalej Pan. Jestem Bogiem, który uzdrawia. Nigdy nie przestałem uzdrawiać, wciąż to robię. Wiele moich dzieci twierdzi, że Bóg już nie uzdrawia. Pozbawili mnie chwały, którą dzięki temu otrzymywałem. Część mojej chwały od nich odeszła. Pan tłumaczył mi, w jaki sposób usunęliśmy różne inne atrybuty, które przynosiły mu chwałę. odarliśmy Boga z Jego chwały, twierdząc, że niektóre Jego atrybuty przestały dziś funkcjonować. Na przykład niektórzy mówią, że Bóg nie przepowiada już przyszłości. Sięgają po ten aspekt Jego imienia i odkładają go na bok. Inni mówią, że Bóg już nie uwalnia albo że Bóg już nie uświęca, ponieważ uważają, że nie ma już potrzeby prowadzenia uświęconego życia. Każdy chrześcijanin w jakimś okresie swojego życia pomija lub wypacza jakiś aspekt niewyobrażalnej Bożej chwały, odrzucając go na bok, jak stary znoszony płaszcz. A w rezultacie Kościół staje się coraz słabszy. W końcu Pan powiedział, kiedy ludzie odrzucają różne aspekty mojego imienia i mówią, że nie robię już tego, o czym ono świadczy, pozostawiają przed sobą tylko wąską strugę dymu. Moje czyny, moje imię i moja chwała są ze sobą nierozwiązalnie związane. Bóg mówi, moje czyny, moje imię i moja chwała są ze sobą nierozwiązalnie związane. Jeżeli chciałabym zobrazować to, o czym tutaj czytaliśmy, w sposób taki graficzny, to narysowałam tutaj prostokąt o kolorze niebieskim. I umówmy się, że reprezentuje on Bożą obecność w naszym życiu. Każdy chce, aby nasze życie było wypełnione Bożą obecnością, czyli aby ten prostokąt był jak największy. Na Bożą obecność składa się Boże imię, Boże czyny i Boża chwała. Boże imię, które nam objawia to, kim jest Bóg, jak działa Bóg, objawia nam konkretny aspekt Bożego imienia. Boże czyny, ponieważ Bóg, tak jak mówi Jego imię, On po prostu działa, to nie jest tylko nazwa Boga, tylko określenie konkretnie Jego charakteru, Jego działania i Boża chwała, która za tym idzie, ponieważ jak widzimy, gdy widzimy, w jaki sposób Bóg działa, to oddajemy Mu za to chwałę i to jest z sobą wszystko nierozerwalnie związane. Teraz jeśli ktoś twierdzi, że Bóg już dzisiaj nie uzdrawia, redukuje tę część Jego imienia. Automatycznie Bóg w tym momencie przestaje uzdrawiać i ten człowiek nie widzi to w jego życiu, a skoro nie widzi tego uzdrowienia, to nie oddaje mu chwały. W ten sposób zmniejsza się Boża obecność w jego życiu. Jeżeli ktoś będzie twierdził, że kiedyś Bóg przepowiadał przyszłość, ale teraz Bóg już nie mówi do ludzi zbyt często, to redukujemy to Boże imię, które mówi o tym, że Bóg przepowiada przyszłość. Nie słyszymy więc wtedy Jego głosu. Znikają czyny. Nie oddajemy Mu więc za to chwały. I w ten sposób znowu znika część Bożej obecności. Moglibyśmy iść dalej i powiedzieć, jeśli uważamy, że Bóg w tym czasie już nie uwalnia, znika ta część Jego imienia, która o tym mówi. Znikają też te Jego czyny związane z uwolnieniem. Znika też chwała, która mogłaby Mu być oddana, dlatego że On uwolnił. Znika ta część Jego obecności. Co więc zrobić, aby Boża obecność w naszym życiu rosła? Abyśmy mieli realny kontakt z żywym Bogiem, coraz większy, coraz lepszy. Powinien następować proces dokładnie odwrotny. Jeśli chcemy, aby Boża obecność rosła, przypominam to ten niebieski kolor na schemacie, to powinniśmy poznawać Jego imię, działać w oparciu o to imię i chwalić Go za to Jego działanie w naszym życiu. Przykład. Jeżeli czytamy Boże Słowo, to zwracajmy uwagę na te fragmenty, które mówią o tym, jak Bóg się przedstawia. Tak na przykład w Księdze Izajasza w rozdziale 9, w wersecie 5 jest powiedziane i nazwą go cudowny doradca. Nazwą Boga cudowny doradca. Możemy zatrzymać się przez chwilę nad tym imieniem i pomyśleć, co właściwie to wnosi. Oprócz nazwy cudowny doradca, to co za tym idzie? No dokładnie to, że On jest cudownym doradcą. On doradza, On chce doradzać i On to czyni. Tylko teraz powinniśmy nastawić naszych uszu i po pierwsze pytać Go o to. Pytać Go o Jego radę, chcieć słuchać Jego rady i postępować zgodnie z Jego radą. Wtedy te czyny Jego w naszym życiu będą mogły się manifestować, a jak będziemy widzieć, jak On nam doradza, jak On nas prowadzi, to będziemy mogli Go za to chwalić. Boża obecność będzie w naszym życiu rosła. W ostatnim czasie, powiedzmy od stycznia tego roku, w tym roku, to był dla mnie taki dość trudny czas. Działo się wiele różnych rzeczy, trudnych rzeczy. Bo wiecie, w naszym życiu przechodzimy przez rzeczy fajne, miłe, łatwe, ale przechodzimy przez doświadczenia, czasami trudne doświadczenia. Z końcem stycznia dowiedziałam się, że moja mama jest ciężko chora, że jest w szpitalu, że będzie miała operację. W niedługim czasie okazało się, że to jest rak. Wiecie, poświęciłam wiele czasu na modlitwę. Pojechałam tam, aby zobaczyć się z nią w szpitalu. Potem byłam tam 2 tygodnie, aby pomóc im funkcjonować w domu po operacji. I w międzyczasie modliłam się. Modliłam się w różnych sytuacjach. Modliłam się w ciągu dnia. Modliłam się w nocy, kiedy się budziłam. Modliłam się czasami rano. Przyznam szczerze, że jak o 5 godzinie się budziłam i czułam, że mam się modlić, to nie zawsze mi się chciało. Ale były sytuacje, kiedy przełamywałam niechęć, siadałam i modliłam się. I to, co zauważyłam, to to, że mimo tej trudnej sytuacji Bóg dał mi niesamowity pokój, że mogłam robić rzeczy, o których nawet nie pomyślałam, że będę mogła robić z niesamowitym pokojem w sercu. Kiedy po tych 2 tygodniach przyjechałam tutaj, spotkaliśmy się na nabożeństwie, rozmawiałam z pastorem, pyta mnie, co tam u mamy. Ja mówię, no źle jest, zła jest sytuacja, ale ja mam niesamowity pokój. A Tomek mówi, no właśnie widzę, że ty jesteś taka bardzo spokojna w tym wszystkim. Ja mówię, ja tego nie rozumiem, ale ja cały czas odczuwam po prostu pokój. W tym samym fragmencie Izajasza, gdzie czytałam wam wcześniej, gdzie Bóg jest określony jako cudowny doradca, dalej jest powiedziane, że On jest księciem pokoju. A kiedy czytamy Biblię w innych miejscach, na przykład list do Filipian, 4 rozdział, 6 i 7 werset, to mówią one tak. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wiecie, kiedy człowiek zna te słowa, kiedy poważnie podchodzi do nich, kiedy widzi, jak Pan Bóg rzeczywiście jest tym Bogiem, który obdarza go pokojem, to zaczyna rozumieć, jak Bóg chce, aby funkcjonowało nasze życie i dlaczego Bóg chce, abyśmy poznawali Jego imię. Moja mama chorowała przez 7 miesięcy. Było coraz gorzej i 2 tygodnie temu zmarła. Przez cały ten czas moje życie wyglądało jak te wersety z listu do Filipian. Modliłam się, prosiłam, dziękowałam. Byłam wrażliwa na to, aby słuchać, jak Bóg chce mnie prowadzić przez to. W swoich modlitwach mówiłam o tym, jak ja widzę dane rozwiązanie, ale byłam otwarta na to, aby przyjąć od Boga dokładnie to, co On chce dać. I powiem wam szczerze, że moja koncepcja na rozwiązanie całej tej sprawy była zupełnie inna. Ale Pan Bóg pokazał mi, że On ma inną drogę w tym momencie. Pokazał mi też, dlaczego. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem mu wdzięczna za to wszystko, ponieważ Przez każdą tą sytuację przeprowadził mnie z niesamowitym pokojem. Ja mam pokój w swoich myślach, ja mam pokój w swoim sercu, ja mam pokój w swoim postępowaniu. Najpierw, kiedy myślałam o tym, jak Bóg to robi, że mam pokój, to nie wiedziałam. Ale potem, kiedy modliłam się, to widziałam, że właśnie przez to, że Bóg pokazuje mi, jak On działa i dlaczego tak działa, ja otrzymywałam zrozumienie Jego, Jego działania i automatycznie przychodził ten pokój do serca, za co jestem Mu niesamowicie wdzięczna. I to, że teraz stoję przed wami i mówię o całej tej sytuacji, nie znaczy, że moje emocje zostały kompletnie wyłączone. To było przykre dowiedzieć się, że zmarła. To było przykre, kiedy musiałam wziąć udział w pogrzebie. To jest przykre, kiedy pomyślę, że przyjadę tam do domu i jej nie ma, ale mimo tego wszystkiego mam pokój. I nie dlatego, że ja jestem mocną kobietą, tylko dlatego, że moim Bogiem jest Książę Pokoju. Dawid powiedział w psalmie 9, werset 11. Ufać będą Tobie, przeczytajcie ze mną drugą część tego zdania, ci, którzy znają imię Twoje. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje. Ważne jest, aby poznawać Boże imię. Dalsza część tego wersetu mówi, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Szukać Pana Boga można na różne sposoby. Wiecie, w całej tej sytuacji Pan Bóg przemawiał do mnie na różne sposoby. Przede wszystkim przez swoje słowo, ale też przesyłał ludzi, którzy mieli słowo do mnie, kiedy o to pytałam. W snach pokazał mi też pewne rzeczy. Ale najważniejszą rzeczą, którą odkryłam w tym wszystkim, to było poznawanie Boga jako Księcia Pokoju. I specjalnie używam tutaj takiej formy otwartej, poznawanie czynnej, bo jestem przekonana, że jeszcze mam wiele do poznania, jeśli chodzi o to jedno imię, Książę Pokoju. A ile tych imion jest w Biblii? Na początku zadałam pytanie, czy znasz imię Boga? Bo gdybym zapytała was o imiona, można by to było zrozumieć jako jakąś herezję. Można by było pomyśleć, że mam na myśli wielu różnych bogów. Nie, mam na myśli jednego Boga. Jednego Boga, który w Biblii przedstawił się przez wiele różnych imion. Ale czy znamy te imiona Boga? Ja jestem przekonana, że wielu z nich jeszcze nie znam. Dlatego chętnie czytam Biblię, patrząc, jak tam Bóg się przedstawia. Jaki rodzaj charakteru swojego przedstawia, jaki sposób działania przedstawia. A poznając Jego imię, wrócę jeszcze raz do tego fragmentu z Psalmu 9. Uczę się ufać Panu Bogu. I zachęcam was właśnie do tego, abyście spróbowali czytać Boże Słowo, zwracając na Jego imię. Ja dzisiaj specjalnie nic nie powiedziałam na temat imienia, który wszyscy znamy. Mam na imię, nie na imię, tylko mam na myśli imię, jakie? Głośno? O Jahwe mówiłam. Jezus, oczywiście mam na myśli imię Jezus, ponieważ jest to dla nas imię na tyle ważne i kryje się w nim tyle, że chcę poświęcić temu imieniu zupełnie oddzielne spotkanie. Więc na temat imienia Jezus, tego, co kryje się pod znaczeniem imienia Jezus, na temat polecenia, że mamy działać w imieniu Jezusa, będziemy mówić innym razem. A dzisiaj życzę wam owocnych poszukiwań w odkrywaniu znaczeń imienia Boga, pamiętając o tym, że mówią one o konkretnych czynach i dzięki temu, że będziemy mogli poznawać Boga w tych konkretnych czynach, będziemy mogli oddawać Mu chwałę, a Jego obecność w naszym życiu będzie rosła.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.